Hej, tu Aga. Jestem mega podekscytowana, bo mam dla Ciebie świeżutki odcinek Frankiewicz o związkach. Dzięki, że subskrybujesz mój kanał. Zaproś swojego kumpla, swoją przyjaciółkę i porozmawiajmy razem o związkach i miłości.
Zaczęliśmy rozmawiać odnośnie pierwszych randek, a teraz chciałabym zrobić jeden krok wstecz, bo jest wiele osób, które na przykład widzi jakąś osobę, która im się podoba, ale no nie robi tego pierwszego kroku. I co je tak naprawdę powstrzymuje?
Myślisz, że płeć ma tutaj znaczenie?
Znaczy pewnie pewne przekonania, które się wiążą z płcią, mają znaczenie. Dużo na przykład kobiet uważa, że no, mężczyzna powinien zrobić ten pierwszy krok.
Zatem drugie przekonanie, że kobieta, to jest też czas, na przykład nie może zrobić pierwszego kroku. No, jeszcze by to było, idziecie do, podoba wam się jakiś facet, podobał wam się facet, prawda? Gdzieś na przystanku, w sklepie, fajny facet. Myślisz, ale fajny, na skotece, gdziekolwiek, aż i myślisz takie, kurde, fajny facet, ale proszę nie podejdę, nie zagadnę. No, jakby to byłeś podeszł do niego, mówisz, cześć, misiu, przynajmniej kolor do niego mówisz, cześć, podobasz mi się, cześć, masz, nie wiem, fajne włosy, oczy, cokolwiek, tak? Jakby to było, jakby to była kobieta odebrana jako łatwa, jako, to straszne przecież. Ale wiecie, że desperatka w ogóle, nie? Wiecie, że takie przekonanie jest w Polsce i w paru jeszcze krajach. W krajach latynoskich zupełnie coś innego. W Meksyku, nie ma takiego podejścia. Kobieta ma, dziewczyny, macie takie samo prawo zagadnąć drugą stronę. Teraz w ogóle prowokacja, nie? Ale myślę, że będąc świadome praw kobiecych, jego praw człowieka, takie samo prawo macie do podejścia do faceta i powiedzenia mu, podobasz mi się. Inna sprawa jest taka, że to robi się w dużo subtelniejszy sposób. Ja naprawdę jestem przekonany, że to kobieta pozwala mężczyźnie podejść i zagadnąć. Że to kobieta wysłała pierwsze te sygnały. Co część z was robi bardziej wyraźnie, albo inaczej, część facetów je zauważa, a część kompletnie nie widzi. I do niektórych trzeba po prostu podejść, przez przypadek się przy nim potknąć, albo poprosić o pomoc i wtedy on może zrozumie, może zauważy, może się odważy. Więc ze strony kobiety myślę, że działa mocno przekonania. Nie powinnam, nie mogę, albo on powinien. Na zasadzie, on jest facetem, niech on nie zawalczy. No, on powinien być pewny siebie, więc taki
ma... Nie się wykazać.
Tak, wykazać, niech on nie walczy, rycerz. No i teraz tak, to wolisz rycerza, czekać na rycerza. Za chwilę zamy się z wami dziewczyny, zaraz do mężczyzn. Czy wolisz czekać na rycerza, albo nie naruszyć swojej godności i przekonania i dalej siedzieć tam w kącie, przy tym barze, aż czekać, że ktoś podejdzie? Czy wycerz mocniejszy sygnał, podejść samodzielnie?
Z tym często tak bywa, że ci faceci, którzy są naprawdę fani i wartościowi, oni no, nie zawsze podchodzą pierwsi, tak? Jest taka chyba grupa osób, którym takie podchodzenie wychodzi łatwo i no, mają taką obecną skłonność, że podrywają powiedzmy każdą dziewczynę, ale to może nie jest ten facet, z którym chciałabyś się związać, tak? Więc jak już widać jakiegoś fajnego faceta na horyzoncie, to po prostu trzeba wziąć sprawę w swoje ręce.
Pytanie czy oświadczenie?
To bardziej moje oświadczenie, ale jak się nie zgadzasz, to powiedz.
Nie, ale mi się bardzo podoba. Ja w ogóle uważam, że jakby to trochę w ogóle... Miałem taki jeden z wywiadów właśnie, który znowu ktoś robił i tam zupełnie spodnie wymyśliłem metodę dla kobiet na podryw. Po prostu podbiegasz na tak lepiej rzałem niż berek i uciekasz. I to było tak lekkie, takie słuchajcie, to jest technika na wypróbowanie. Jakby to się rozlało po Polsce, byłoby tak łatwiej, naprawdę. Ty wiesz, biegnie albo nie biegnie. Prawda? Dokładnie taka sama reakcja na tym live, który to przez przypadek zupełnie wymyśliłem. I przestaje to być ciężkie, przestaje to być jakimś strasznym, wiesz, będzie mnie chciał, czy mnie nie będzie chciał. Pobiegnie to biegnie, nie to nie, ale już jest zabawnie. Chodzi po to, żeby było zabawnie, żeby było lekko. My jakoś strasznie ciężko podchodzimy do tych zagajek, jak to powiedzieć, takich
zaczepek,
tak? Nawet mówię zaczepek. To już mi takie zaczepiam go, nie? No flirtu? No takie po prostu pokazania się, zaistnienia w świecie tej drugiej osoby. No bo mamy bardzo proste obawy, to nawet czasie dotyczy mężczyzn, mam wrażenie, współczesnych mężczyzn, że my się po prostu boimy, tak? Czego się ludzie boją? I kobiety, mężczyźni najbardziej. Odrzucenia. Że podejdę i nie będzie mnie chciała. I teraz za chwilkę przyjdę jeszcze płynie do mężczyzn, ale naprawdę, dziewczyny, macie tak samo prawo zagadywania facetów i to jest pewne przekonanie, które macie w głowie, że czegoś nie wolno zrobić. Pytanie. Ważniejsze jest to przekonanie, czy ważniejsze jest to, żeby spotkać tą osobę dla was dobrą? I w jaki sposób to, że powiesz facetowi, że ci się podoba, świadczy o tym, że, przepraszam, to powiem, ale niektóre z was tak myślą, że jesteś łatwa, albo że jesteś zesperowana. W jaki sposób? A czy to nie może świadczyć o tym, że jesteś pewna siebie i wiesz, czego chcesz?
Otwarta.
No. A w jaki sposób to, że ten facet do ciebie nie podszedł, świadczy o tym, że on nie jest pewny siebie? Wiadomo, ja się zgadzam. Kobiety chcą mieć mężczyznę, który jest pewny siebie, który o nią zawalczy, przyjdzie, powiesz, podobasz mi się. W sensie z tą, jeszcze będzie starał. Ty już mówię, nie, no chodź, spotkam. Nie, niech się trochę postara, tak? Nie ułatwia się dziewczyny, tak? No bo im bardziej owca, im bardziej zależy, dobra, niech ci będzie. I te schody robicie, tak? Mówię to też, żebyście były świadome, że naprawdę wielu facetów nie jest na skraju wyczerpania nerwowego, jak ma do was podejść. A jak wy mówicie, macie w sobie takie, jak to by, że podszedł. Nie? On by to, mówimy się na kawę, a tu już w głowie masz, jak to by, że podszedł, ale fajnie, czekam. Nie. I on to słyszy i ma takie, aha, no i odchodzi. A ty w środku masz,
ale jak?
No, ale nie będzie mnie prosił, tak? I gdzieś to mija ta chwila. Ja myślę sobie, to jest takie proste, jeżeli mam ochotę, to podchodzę i zagaduję. Bez zbędnych historii w głowie na ten temat. I jeżeli mam ochotę pójść z tą osobą na kawę, to bez zbędnych historii. Mam ochotę, to jest coś w tej osobie, że mam ochotę dać sobie szansę. Że jeszcze jesteście singlami, tak? I na takie pytania, spotkać się na kawę i tak dalej, reagujecie negatywnie, że nie idziecie. Nie dlatego, że ta osoba się wam nie wydaje nie tak cena, bo nie chcecie spotkać z tą osobą, tylko dlatego, że nie wypada. A jak to w kawiarni, na dyskotece? No a gdzie macie spotkać? Jesteście na dyskotece. To jest to tak samo dobre miejsce. Zadam pytanie inaczej. To gdzie miałby cię za tą randkę zagadnąć? Mhm. Tak? Żebyś się zgodziła. W jakim miejscu innym musiałabyś być, żeby się zgodziła pójść na randkę? Czy w ogóle na randkę? No spotkać gdziekolwiek, dać numer telefonu, cokolwiek. Mamy, nie wiem czy macie świadomość, ale w Polsce mamy jeden z najniższych poziomów zaufania drugiego człowieka w skali europejskiej. Jeden z wyników przy końcu, 22% mamy do ostatniego badania. Czyli to znaczy, że mniej więcej co piąta z was, czy co piąty z was ufa drugiemu człowiekowi. Czyli, ale jeszcze jest
czyli bardzo wiele... Czyli swój numer możemy tak przełożyć?
Na swój numer, jak w ogóle proszę o numer, to jest w ogóle mocne, nie? Bo nawet trzeba porozmawiać jakoś. Teraz jest trochę w ogóle łatwiej, bo możesz dać numer, możesz Facebooka, cokolwiek, tak? Ale no jest ten jakiś dziwny strach jest przed byciem z drugim człowiekiem, z kimś obcym, przed w ogóle pogadaniem często na ulicy. Jak ktoś podchodzi i zagaduje, to już jest dziwnie. Czy będziesz chciał pieniądze, papierosa, czy namówić mnie na coś, tak? A przecież zobaczcie, to jest paradoks. Z jednej strony to jest nie wiem za tym. No teraz do osób, które nie są w związku, tak? To z tym za tym chcemy kogoś poznać, a z drugiej strony sytuacja się nadarza, to jest jakieś takie zamknięcie. I jeszcze jest taka trochę presja społeczna, że koleżanki nie pomagają, tak? Za bardzo. Jest takie, no co ty? Będzie się, no jak to tak? A faceci z drugą strony, no i dawaj, podejdź, tak? Więc, no takie śmieszne interakcje międzyludzkie. Przejdźmy się do mężczyzn, bo panowie nam też nie jest łatwo, tak? No robią schody te dziewczyny. W ogóle już cud, jak ten facet odczyta sygnały. Nie? I zrobiłem taki test na szkoleniach, kiedy mówiłem o kalibracji, czyli właśnie o odczytywaniu różnych sygnałów emocjonalnych, nie tylko w relacjach, w ogóle w życiu, w negocjacjach. No i robiłem taki test, no to dziewczyny, panowie, powiedzcie mi, jakie sygnały, jak kobiety wysyłają sygnał zainteresowania.
A to bardzo ciekawy temat.
Plaża, w sensie tam nic nie było, w sensie naprawdę, odgarniają włosy. Nie?
Okej,
teraz dziewczyny już się przestraszy, Boże, to jak ja poprawiam włosy, to od razu oni myślą, że wysyłam sygnały. Nie, bardziej mówię o tym, że macie swoje sposoby na wysyłanie sygnału zainteresowania i my wielu mężczyzn kompletnie ma wyłączony radar, nie widzi. Jak nie podejdziesz, albo jak on nie podejdzie i ty wprost nie powiesz, że okej, tak, to on nie zrozumie. Bardzo wielu mężczyzn ma to. Bardzo wielu mężczyzn ma jeszcze więcej chyba, z którymi rozmawiam, bo co jakiś czas na sesji przychodzi do niej mężczyzna, który prosi o to, żeby pomógł w relacji z kobietą. W sensie chce kogoś spotkać, porozmawiać, zaczepić, jak to powiedziałeś, podejść na ulicy, mieć tą odwagę. Wielu mężczyzn naprawdę, naprawdę czuje ogromny stres i strach. Lęk przed odrzuceniem. I słuchajcie, teraz część z was słucha i powie, ale co za, jak to ładnie powiem, ciapy, bo tak powiem, żeby nie być brzydziej. Boją się podejść. To jest taki sam lęk, jak w wielu innych aspektach, lęk przed odrzuceniem. A czy to jest kwestia pracy, czy to jest kwestia relacji? No tak. I to jest ciekawe, im bardziej się druga osoba podoba, tym większy lęk przed odrzuceniem. Tak? Bo to odrzucenie sprawia, że ja poczuję się niefajnym. Więc wielu woli nie podejść, żeby uniknąć ryzyka poczucia się niefajnym, bycia niechcianym, niż podejść i dać sobie na to szansę. Tak?
I jak im pomagasz? Co im robisz?
Wiesz, że to jest niesamowite. Wielu mężczyzn ma przekonanie. Nie wiem, skąd to się bierze. Nie wiem, co dziewczyny robicie, to naprawdę. Ale ma przekonanie, śmieję się oczywiście, ale ma przekonanie, że jak podejdzie do kobiety, to wy na niego że się obrazicie, nakrzyczycie, wylejecie na niego drinka, obróci napięcie, wyzwacie i pójdziecie. Naprawdę? Serio.
Tak to przeważnie wygląda.
Tak wygląda, nie? Mężczyzna podchodzi i mówi do was, nie wiem...
Komplement?
Jesteś, tak, mówi komplement jakiś.
Trzeba
komplement trzeba rzucić. Tak, jeżeli masz piękne oczy, albo pięknie wyglądasz, albo bardzo patrzę na ciebie z końca sali, bardzo chciałem do ciebie podejść, zapytać się o imię, cokolwiek, no jakiś taki niewinny, tak? I oni myślą, że prezent takiego tekstu sprawia, że wy się obrazicie na nich. Bo to jest bardzo prawdziwe. Komplementy to jest w ogóle coś, co jest foch po prostu. Obcy facet daje mi komplement, a fe. Nie? Więc może tak, jeżeli nie zgadzasz się, to tak dla tych panów, którzy słuchają, może tak oficjalnie zaprzecz.
Tak, no to zaprzeczam. Właśnie szkoda, że tutaj nie ma tej wizji, bo po prostu tak, łapie zrywam, bo to jest po prostu komiczna sytuacja. No kobiety tak na pewno nie reagują na komplementy, nawet jeżeli, nie wiem, no akurat nie nawiążecie tej misji porozumienia z tą osobą, no to po prostu daliście sobie i wam szansę. No nie za każdym razem, jak do kogoś podejdziecie, to akurat kliknie, tak? I będziecie chcieli się ze sobą mówić, pójdzie jakaś rozmowa, ale przynajmniej za każdym razem możecie czuć tą dumę, że zebraliście się w sobie, tak? I daliście sobie szansę. To jest po prostu wasza kolejna szansa na to, żeby no, stworzyć jakąś fajną relację, ale po prostu kogoś poznać.
Ja słyszałam nawet, że to nie jest ten facet, z którym też się mówisz, to i tak jest miłe dostać komplement.
Z mojego punktu widzenia zdarzyło mi się, powiem nieskromnie, wielokrotnie, szczerze mówiąc, że ktoś mnie zatrzymał na ulicy i zawsze to było po prostu bardzo miłe doświadczenie, tak? Więc wydaje mi się, że to jest taka win-win situation, tak? Kiedy no, po prostu muszą być dla siebie bardzo mili.
Cieszę się, że to mówisz, panowie, jeżeli słuchaliście to serio, to już nie ja was przekonuję, tylko mówi to kobieta. W ogóle, jeżeli słuchasz teraz mnie, kobieto, i masz podobne zdanie jak Agnieszka, to napisz jakiś komentarz pod tym, że tak, że komplementy cię nie obrażają. Ja mówię o normalnych komplementach, bo znam mężczyzn, którzy mają z tym naprawdę duże wyzwanie, żeby powiedzieć coś w miarę normalnego. I mogą się tam pojechać, więc oczywiście są osoby, które mogą cię obrazić, bo no oczywiście, że tak, ale taki przyjemny, normalny komplement. Więc jeżeli słuchasz teraz tego i jest tam gdzieś miejsce na skomentowanie, to koniecznie napisz, że jeżeli ci komplementy nie obrażają, bo je lubisz, to przekonajmy tych facetów. Jeżeli chcecie słyszeć więcej komplementów, jeżeli macie ochotę, żeby do was mężczyźni podchodzili i wam mówili miłe rzeczy, to może to jest ten moment. Może odwrócimy jakiś bieg sytuacji.
Dokładnie, dziewczyny, w takim razie piszcie komentarze, możecie to robić pod filmikiem na YouTubie albo na moim Facebooku. Tam będzie miejsce na to, żeby po prostu te kwestie przedyskutować i mam nadzieję, że mężczyźni to przeczytają i się wreszcie odważą do nas podchodzić.
Tak, to jest ten element braku odwagi, tylko zrozumcie, to nie znaczy, że facet jest mało pewny siebie i jest nieśmiały. Pracowałem kiedyś z mężczyzną, który prowadził firmę, prowadził negocjacje na grube miliony. Naprawdę pracował dużymi pieniędzmi, firmę bardzo mocno rozwijał, był takim, no takim był lwem w tych negocjacjach, naprawdę. Zarządzał firmą, pracownikami, był bardzo pewny siebie i przyszedł do mnie, bo kiedy chciał, tam był super pewny siebie, kiedy chciał podejść do kobiety. Sławek, i wiesz, ja nie do końca wiem, co wtedy zrobić. Kompletnie inny człowiek. To znaczy, to osoba jest niepewna siebie. To mogły być jakieś sytuacje z przeszłości. Mogły być jakieś zranienia z przeszłości. Może być po prostu w tym obszarze, w biznesie czuje się super pewny, bo ma kompetencje, a tutaj kobiety go już nieco przerażają, tylko czuje się niepewny przy kobiecie. Bo nie ma doświadczenia. W sensie, bo nie ma tak zwanych benchmarków, czyli nie czuje się swobodnie. Pewność siebie bardzo spada wtedy, kiedy nie czuje się kompetentna. Na przykład, kiedy ktoś ma zrobić wystąpienie na jakiś temat, o którym nie ma pojęcia, co powiedzieć, bo jesteś trenerem, wtedy potrafisz mówić na każdy temat, na większość tematów, tak. Tego da się nauczyć. Albo politykiem. ale nas zestawiłem. Polityków i trenerów. Ale wiele osób tracąc pytanie na siebie, kiedy jest w niekomfortowej sytuacji, w której nie czuje, że wie, co zrobić. I dla niego taką sytuacją było właśnie zagadanie, czy podejście do kobiety. A im bardziej w jego głowie ta kobieta była atrakcyjna, nie mówię tylko pięknie fizycznie, po prostu dla niego była atrakcyjna, tym potencjalna strata i ból był większy, więc tym bardziej się zamykał sobie.
Jak NLP w takim razie można to wpłynąć na ten nasz sposób myślenia, żeby dodać na tej odwagi właśnie w tym kulminacyjnym momencie, kiedy musimy się sprawdzić?
Panowie, jest nadzieja. Szczególne rzeczy, moim zdaniem. I zarówno dla pani, dla panów. Czy idziesz na randkę już, czy idziesz na... czy dopiero poznajesz tę osobę. Szczególne rzeczy, moim zdaniem, to są absolutnie kluczowe. Pierwsze to jest poczucie własnej wartości. W skrócie nazwa to ludzie pewność siebie. To jest moim zdaniem, w moim podejściu. Ja bardzo dużo pracuję z ludźmi nad tematem poczucia wartości. Mniej więcej 8 na 10 klientów, z którymi pracuję, przychodzi właśnie z tematem poczucia wartości, czy pewności siebie. Więc to jest temat, z którym ja lata temu miałem bardzo duży problem. No, moje poczucie wartości było bardzo nisko. Nie lubiłem siebie, to jest taki chyba poczucie gorszości, poczucie niezasługiwania, takie dwa najgorsze uczucia. Spokojnie, przepracowane. I to poczucie wartości sprawia, że nie czujesz się atrakcyjny, nie czujesz się wartościowy, nie czujesz się ważny, po prostu nie wierzysz w siebie. Więc jak możesz podejść do fajnego faceta albo do atrakcyjnej tak piękne kobiety, czy ktoś jest dla ciebie ciekawą osobą i porozmawiać, jeżeli nie wierzysz w siebie, jeżeli ty nie czujesz się fajną, ciekawą osobą, no to gdybyś taką scenkę odegrali, jeżeli uważasz się bardzo atrakcyjną osobą, to chciałbym poznać, a ja uważam siebie za nieatrakcyjną osobę, albo nieciekawą, no to jest między nami wielka przepaść, to z jakiego powodu ty byś chciał z nią rozmawiać? Tylko, że to się dzieje tylko w mojej głowie. Także to się dzieje tylko w twojej głowie. Jeżeli to, co ci powiedziałem teraz, jest ci znane w twojej głowie, to te słowa były właśnie na ciebie. Uwierz mi, to się dzieje tylko i wyłącznie w twojej głowie. A skoro dzieje się w twojej głowie, to dobrze. Gratuluję ci, bo znaczy, że masz to w pełny wpływ. Nikt z boku do twojej głowy nie wejdzie i tego nie zmieni, chyba że taki coach. I nie zmieni tego i nie każe ci tego robić. To twoja głowa w pewnym sensie ci o tym mówi. Pewność ciebie, moim zdaniem, czyli to, że podejdę, zagadnę, wyprostowana, bo że ty podejdziesz do faceta i powiesz, podobasz mi się, wynika przede wszystkim, moim zdaniem, z tego, z poczucia wartości, z dalej wiary w siebie. Czyli pewność siebie można udawać. Bardzo często ludzie udają pewność siebie. Postawą ciała, sposobem mówienia. Ale kiedy czujesz się wartościowy, kiedy czujesz się okej sam ze sobą, kiedy wierzysz w siebie, to masz naturalną pewność siebie. Tak? Bo jak wygląda idealne zagadanie? Czyli kiedy człowiek podchodzi, może to jest dobre pytanie, kiedy człowiek, zaraz przejdę do tych pozostałych dwóch elementów, które są bardzo ważne, ale kiedy gdybyśmy zapytali ludzi, którzy nie mają żadnego problemu, żeby podejść do drugiej osoby, tak, na przykład faceta, żeby podejść do kobiety, nie wiem, strzelamy się standardów, to kiedy to jest najłatwiejsze? Kiedy ja się czuję, że jestem okej, okay, jestem fajny i widzę fajną osobę, skoro ja jestem fajny i Agnieszka jest fajna, to jak będzie?
No fajnie będzie.
No fajnie będzie, tak? I sprawdzimy, czy się uśmiechamy do siebie przez 5 minut, czy przez 5 godzin, czy przez 5 dni, czy przez 5 lat, czy przez 50, tak? W takim podejściu ja tu nie mogę przegrać. Bo albo się z uśmiechem rozejdziemy, albo się napijemy drinka, albo spędzimy dłużej razem czas, ale ja jestem fajny, ty jesteś fajna. To, że mi powiesz nie dziękuję, nijak nie wpłynie na to, że ja jestem fajny. To w uproszczeniu fajne, tak? To jest taki slogan. Czyli to nie ty stanowisz o tym, że ja jestem okej. Okay, i to nie ty stanowi o to, że ty jesteś okej. Okay. Tak? Ty po prostu jesteś okej, okay, ja jestem okej. Okay, i możemy sobie porozmawiać. Możemy z tego wyjść lub nie wyjść, to nie będzie świadczyło w żaden sposób o mnie. Moim zdaniem tym jest poczucie wartości i wiara w siebie. Że ja się czuję wystarczająco fajny i dobry, żeby móc porozmawiać z kimkolwiek chcę. Druga rzecz jest taka, że wiele osób w głowie rodzi już sobie niecące scenariusze. Że gdybym miał do ciebie podejść i zapytać, która jest godzina, nie ma sprawy. Ale jak mam do ciebie podejść i zapytać, jak masz na imię, i w mojej głowie ja już chciałbym znać twoje imię i numer telefonu, to jest już bardzo ciężkie, bo a propos godziny mi nie odmówisz. No powiedz mi, jaka jest godzina. To nie budzi żadnych kontrowersji i emocji, ale jeżeli mam zapytać cię i że to jest tylko po to, żebym cię to ma prowadzić gdzieś dalej, to wielu mężczyzn, ale też kobiet pewnie zżera trema, bo oni już wiedzą, że to nie jest tylko pytanie o godzinę. Albo o imię. To już ze sobą rodzi całą masę konsekwencji. I to jest trochę to wyobrażenie w głowie, że my sami sobie takiego demona tworzymy. Czyli nasze myśli, o czym myślimy, jeżeli dodatkowo w głowie, i to uwierzcie mi, sprawdź u siebie, czy tak nie ma. Jeżeli masz podejść do kogoś, chcesz do kogoś podejść, porozmawiać, a będziesz na randkę, to w głowie już masz scenariusz. Albo wiesz, domyślasz się, że będzie fajnie, fajne miejsce, widziałam go, przystojny, tak? Albo masz głowie inny scenariusz, że spotkam się z nią, nie będę miał o czym rozmawiać, albo ona mnie nie będzie mnie chciała. I teraz. To jest pewien sposób nakręcania się. Ci, którzy wierzą w prawo przysięgania, uważają, że ziści się to, o czym myślisz. Ja jako osoba, która używa NLP, czy pewnych metod psychologicznych, czy hipnoterapeutycznych, nie do końca posługuje się prawem przysięgania jako pewną siłą, która działa bardziej siłą podświadomości, która nastawia cały, on nie zmieni rzeczywistości. Rzeczywistość zmieni się z prostego powodu. Jeżeli ja się nastawię, że będzie dobrze, że to będzie cudowne spotkanie, fajne, pogadamy sobie, będzie miło, to ja przyjdę wyluzowany, uśmiechnięty i tak się będę zachowywał. I ty będziesz patrzył, jak to wyluzowany koleś. No w sumie to nie mój typ, ale mogę miło spędzić wieczór, żebyś się uśmiechała. To sprawi, że ja się będę bardziej uśmiechał, będę się fajnie rozumiał. Nawet jeśli spotkamy drugi raz, to miło spędzimy wieczór. Jeżeli ja przyjdę na spotkanie z poziomu, no tylko czekam, aż wstanie i wyjdzie, tylko czekam, tylko czekam na pierwsze oznaki niezadowolenia z tego spotkania, rozczarowania i tak dalej, to ja będę czekał na twoje sygnały. Ziewniesz, ja już wiem, że się nudzisz. Zamówisz drugiego drinka, że aha, musi się upić, że znowu trzymać. Tak? Sygniesz po telefon, moja głowa powie mi, aha, już piszę do koleżanki, żeby do niej zadzwoniła, żeby ją z tym wyciągnęła. Zróbcie, że to wasza głowa popowiada wam, ale to brzmi obco?
Znaczy, w ogóle dla mnie to brzmi absolutnie niesamowicie, tak? Jak można po prostu interpretować też czyjeś tak. Zachowania, które w ogóle mogą nie mieć związku żadnego z nami, tak? No. A my to jesteśmy teraz, wydaje nam się, że reakcje tej drugiej osoby są podyktowane tym, jak ona nas odbiera, ale to może być po prostu ślepy zaułek, tak?
To mogą być przekonania tej osoby o tym, jaka jesteś, jaka ona jest nawet bardziej. I czego się spodziewa po tym spotkaniu? albo czego bardzo by chciał, ale pamiętajcie też, że to jest zarówno wyobrażenie o przyszłości, czyli o tym, jak ta randka będzie wyglądała, jak to podejście do tej osoby będzie wyglądało, ale też przeszłość, jeżeli osoba miała dużo niedanych randek, albo historię, że mężczyzna w związku skrzywdził, albo w jakiś sposób, albo że kobieta zachowała się w niefajny sposób, albo parę razy ta osoba już podchodziła w życiu do kogoś, kto się spodobał i zawsze kończyło się to niefajnie i poczucie wartości klapnęło trochę w dół, no to może mieć takie przekonanie, że już podchodząc, dalej, no bardzo mi się podoba, chcę do ciebie podejść, ale w głowie będzie już nastawienie, że
nie wyjdzie.
I to nastawienie sprawi, że po prostu inaczej będziecie rozmawiali, inaczej cię zagadnę. Choćby to, że powiedziałbym, przepraszam, ja już cię przepraszam za to, co do ciebie podszedłem. Ja jestem okej, ty jesteś okej, ja jestem fajny, ty jesteś fajna. Dlaczego cię przepraszam, że podchodzę? Ja pomijam, że w Polsce jest taki zwyczaj, że jak cokolwiek robisz, to przepraszasz. Wchodzisz gdzieś, przepraszam, tak? Już wchodzisz dopiero, pytasz ekspedienta, który jest tam po to w sklepie, po to, żeby cię obsłużyć, a ty już go przepraszasz. Podchodząc do niego, nie? To jest takie nasze trochę przegięte chyba grzecznościowe w Polsce. Tym bardziej, że w angielskim to jest trochę inne słowo. Excuse me, to jest jakby czymś innym niż sorry, tak? Więc to chyba trochę ma inne znaczenie u nas, ale wiem się, że to jest takie proste. Bo naprawdę może być proste. Podejść z uśmiechem, patrząc w oczy i zobaczyć, co się wydarzy dalej. Bo my chcemy już, wiesz, żeby my chcemy kontrolować. Wiele osób, z którymi pracuję, ma na szkoleniach zawsze to widzę, ma olbrzymie poczucie, potrzebę kontroli. Gdzie całe scenariusze budują, przygotowują się, naprawdę, wychodzą z nami bardzo, już są przygotowani na różne alternatywy. Jadą na szkolenie, oni są przygotowani na różne alternatywy, buty na to, na taką okazję. Coraz ta potrzeba kontroli to jest odpowiedź na poczucie braku bezpieczeństwa. My tak bardzo chcemy kontrolować, bo to nam daje poczucie bezpieczeństwa. Przecież w jaki sposób ta osoba, do której podejdziesz, mogłaby ci zaburzyć swoje bezpieczeństwo? W najgorszym razie spędzicie razem minutę albo 30 sekund.
Niektórzy to tak rozgrywają jak partię szachów, że zaczynają się zastanawiać, jak ona może zareagować i jak ty zareagujesz po jej reakcji.
Powiem ci tak, ja długie lata i nadal tak mam, że unikam takich rzeczy, nie lubię, mam dosyć głęboko wiedzę na temat, ale unikam takich rzeczy jak gry związkowe, czy te takie gry flirtowe na początku. One są dobre, niedobre. Dobre z tego względu, że one budują zaangażowanie, budują ekscytację. Ty trochę bawisz się z kotkiem, nie? Jak zostawisz mu ten sztureczek, to go złapie, pogryzie i zostawi, bo znudne go należy. Jakby uciekł tak szybko, że go nie może złapać, no to się znudzi. Będzie biegał, się znudzi. Musisz trochę pociągnąć, zostawić, ale to jest gra, która może być ciekawa na parę pierwszych spotkań, tak? Żeby tą ekscytację budzić. Natomiast nie wyobrażam sobie grać w grę związkową z kimś, z kim chcę spędzić życie. O, czekaj, powiedziałem mi, że ją kocham 2 dni temu, to dzisiaj już nie mogę. To za często powiem mi za 3 dni. No nie wyobrażam sobie takiej gry. Tak, przyzwyczaję się, nie? Nie wyobrażam sobie grania z taką grą, która jest dla mnie najbliższą osobą na świecie. Nie chcę przed nią udawać, chcę wiedzieć, czy mogę na nią w pewnym sensie liczyć, jeżeli na jej wsparcie, jeżeli coś ciężkiego się wydarzy u mnie. Nie chcę jako facet udawać, że jest wszystko ok, kiedy nie jest u mnie ok. Chcę się nie opiekować 30 dni w miesiącu, ale chcę wiedzieć, że jak ja będę miał jeden dzień trudny, to mogę przyjść, przytulić i powiedzieć, jest mi dzisiaj źle. Przytul mnie dzisiaj ty. Tak? I że ona to zrobi, no z czym nie mówiliśmy wcześniej i się zajmie wszystkim, co trzeba, tak? Na to wygląda mnie związek, a nie to zauraczanie, czy ten początek bycia razem. Ale obecnie powiem jeszcze o tych dwóch innych aspektach. Pierwsze jest poczucie wartości, na pewno, które bardzo mocno może windować twój sposób bycia z drugą osobą, albo obniżać. I teraz jak jest osoba bardzo pewna siebie, może onieśmielać drugą osobę. I o ile bardzo pewny się mężczyzna bardziej imponuje kobiecie, że onieśmiela, więc tak panowie, pewność siebie to jest ta cecha, która dla kobiet jest atrakcyjna. Dlaczego? No bo wiele kobiet liczy na to, że to będzie podejmować decyzję, mimo teraz bardzo z tego uprawnienia, ale jednak jesteś w tym oparciu. To jest bardzo ciekawe, że jak nawet feministki mówią, że no tak, ale facet powinien pierwszy podejść, zagadnąć. Nie wkładajmy w ten feminizm, proszę, bo to nie ma żadnego znaczenia. Ale druga strona jest taka, że jak kobieta jest bardzo pewna siebie, to mężczyźnie jest jeszcze trudniej podejść bardzo często. Nie? I wtedy wiele kobiet też trochę schodzi z tej pewności siebie, czyli sobie jeszcze większe schody. No, staraj się. Więc żeby się tylko było świadome, drogie panie, że wy czasami też nie ułatwiacie. I teraz, jeżeli chcecie, żeby być zdobywane, okej. Tylko potem może nie miejcie pretensji, że się poddają zbyt szybko. A jeżeli chcecie kogoś zachęcić, to może trochę spuśćcie z tych wszystkich testów i takiego zdobywaj mnie. Bo jestem oblegany twierdzą, która jeszcze, tak? Jeżeli wiecie, o co mi chodzi. No więc pierwsze to jest ta pewność siebie, na pewno bardzo pomaga. Druga rzecz to jest to przekonanie, które wam powiedziałem, czyli co ty masz w tej głowie? Jakie myśli tobą kierują? Co sobie wyobrażasz, idąc na to spotkanie, na randkę, zagadując drugą osobę? Bo tam są jakieś scenariusze. Tam są historie, co się wydarzy. A z tych historii wynika trzecia bardzo ważna rzecz, czyli twój stan emocjonalny. Emocje, które czujesz w danej chwili, najmocniej wpływają na to, jak się zachowasz. czy czuję radość, spokój, czy czuję się dobrze samą sobą, czuję pewność siebie, czy czuję strach, lęk, jakieś zażenowanie, smutek. Mm-hmm. Te emocje, zresztą w NLP, John Grinder, twórca NLP, mówi state is a king, czyli stan emocjonalny jest królem, od niego zależy wszystko, twoje myśli, twoje działania w dużej mierze. No zobaczcie, dobry sprzedawca potrafi wzbudzić w tobie emocje i zachowasz się w inny sposób, czyli dobry sprzedawca działa na twoich emocjach, a nie na zachowaniach, czyli emocje wyprzedzają zachowania. Najpierw czujesz emocje, potem zachowujesz się w jakiś sposób. Jak masz dobry humor, do ciebie podejdzie pan Mietek i poprosi, kierowniku, 5 zł, tak? Jak masz dobry humor, jest szansa, że dasz te pieniądze. Uśmiechnij się do niego. Jak masz zły humor, jest bardzo mała szansa, że dasz mu te pieniądze. Tak stereotypowo. Więc od stanu emocjonalnego zależy bardzo dużo. Na te same prośby, pytania, zachowania od bliskich osób zareagujesz inaczej, kiedy masz dobry humor, kiedy masz dobry, wspierający stan emocjonalny, kiedy masz trudny stan emocjonalny. Ja kiedyś próbowałem sobie wyznaczyć taki optymalny stan do zagadywania drugiej osoby. I długo myślałem, że to jest spokój. No ale spokój jest fajny, coś takiego, że czuję się dobrze sam ze sobą. Pewność siebie na pewno wymaga. Czyli poczucie, czuję się wartościowy, jestem okej. Okay. Ale wyjaśniłem. Dla mnie poczucie wartości to jest coś rodzennego. Pewność siebie to jest taki wierzchołek ogrodowy, to widać na wierzchu, ale to poczucie wartości buduje, sprawia, że jesteś pewna siebie albo nie. Ale taki optymalny stan, poza pewnością siebie, który znalazłem, to jest ciekawość. Jeżeli wychodzę z tym ciekawości drugiej osoby, to nie idę tam po to, żeby, nie wiem, spotkamy się, lubię, czy nie spotkamy się, tylko idę poznać cię. Bez założenia, co się, wielkiego planu, co się dalej wydarzy. I mi ten stan ciekawości bardzo pomógł. W sensie jest takim bardzo pewność siebie, ciekawość i radość. To jest naprawdę fajny moment spotkania z drugim człowiekiem. I nie ważne, co się wydarzy, czy pójdziemy na tą kawę, czy dasz mi swój numer, czy umówimy się 3 razy, 5 razy, czy tylko raz. Czy spędzimy miły, sympatyczny wieczór, czy nie, to nie musi zaburzyć mojej radości, mojej ciekawości drugiej osoby. To możemy po prostu spotkać się, porozmawiać, albo się przekonam, że jesteś jędzą po prostu, bo wywalisz mi drinka na głowę i to też będzie ciekawe doświadczenie.
Ja myślę, że tutaj, jak mówię o tych stanach emocjonalnych, to warto zawsze mieć poprawkę na to, że ta druga strona też jest w różnych stanach emocjonalnych. I nawet jeżeli, no nie wiem, w danym momencie nie zareaguje na ciebie bardzo pozytywnie, to wcale nie musi być związane z tobą i z tym w ogóle, co powiedziałeś, albo jak do niej podszedłeś, tylko właśnie z tym, że ona przeżywa właśnie jakieś tam swoje emocje, o których my nie mamy pojęcia, tak? I właśnie przez pryzmat tych emocji ona reaguje na nas, tak? Ale może to w ogóle być w oderwaniu od tej konkretnej sytuacji, kiedy no, my próbujemy z tą osobą rozmawiać.
Ja bym tylko dodał, co powiedziałaś, to jest bardzo fajne, że my często bardzo egoistycznie, co jest oczywiste, bo myślimy o sobie, ale myślimy tylko o sobie. Czyli ja myślę, że ja chciałbym zaprosić na kawę i ja myślę, że ja się poczuję źle, jak się nie zgodzisz. Ja zaraz myślę o sobie. Nie ma w tym pytania na co masz ochotę, czy ty masz czas, czy w ogóle jesteś wolna, czy nie ma obok ciebie kilku koleżanek, które mają jakieś podśmiechujki i tak dalej. Czy ciebie 5 innych facetów nie zagadywało dzisiaj, masz już po prostu dość. Czy masz to trudny projekt i tylko dlatego nie pójdziesz, albo coś ważnego ciebie stało. I to powoduje, że my odbieramy często odmowę z drugiej strony, jako, oho, nie spodobałem się, nie jestem dość fajny. A prawda jest taka, że druga osoba nie ma pojęcia, dlaczego nam powiedziała, nie. Może mieć milion powodów. I to jest kolejny aspekt, dlaczego zwłaszcza ludzie nie odbierają czasami taki element jako porażkę. Że nie uznamy za kogoś fajnego. Albo często kobiety mają trochę później, czyli poszli na spotkanie, na randkę i on nie odzwania. Albo dała numer i on nie dzwoni. Albo to jest trzecie, się już spotkali raz, dwa, trzy razy i on na końcu się urywa. I często wtedy kobiety...
Nie wiem, o co chodzi.
Tak, o co chodzi. Najczęściej to jest taki głos, to co słyszę od klientów czy od przyjaciółek. No, widocznie nie jestem taka fajna. Widocznie, no, coś zrobiła mnie tak, albo... Często ludzie to biorą na siebie. Tak, to jest ten element niskiego poczucia wartości, że coś ze mną jest nie tak, że chyba nie jestem aż tak fajną osobą, bo nie się ze mną spotkać, bo nie dzwoni. Może ta osoba szuka kogoś, bo to nie z tobą, czy ze mną jest coś nie tak, to druga osoba być może szuka kogoś innego. To jest tylko tyle. To nie świadczy o tobie.
Ja zawsze powtarzam, że wystarczy, że z jedną osobą zaklika, tak? To nie jest tak, że każda osoba, do której podchodzimy, to będzie właśnie ta, z którą stworzymy związek. Wystarczy nam ta jedna.
Tak. Ja dodaję często też, że każdy, kto nie jest w tej chwili w szczęśliwym związku, tylko jest na przykład singlem.
Szczęśliwym singlem,
tak? Może mówić, no nie spotkałem jeszcze osoby do tej pory, z którą będę szczęśliwy. No tak, no jeszcze nie. To się zmienia dokładnie w momencie, kiedy spotka tę osobę. No bo taką osobę spotykasz tą jedną, w sensie tą, z którą dalej kontynuujesz. To jest też inna rzecz, to jest trochę przykre, że No pewnie parę związków miałaś, jak rozmawialiśmy wcześniej. Ja też. I to jest trochę smutne, że my bardzo często myślimy o tych związkach tylko w kategoriach, co było złe. Czyli to zostałeś wcześniej, może być bardzo przydatne. Fajnie jest związków pomyśleć o tym, czego się nauczyłeś dzięki tym związkom. W sensie naprawdę mam wiele partnerów, którym bardzo dziękuję, bo mi pokazały różne bardzo ciekawe rzeczy, czy od świata IT, czy z jakichś tam aplikacji, czy od świata nie, gotowania. Coś, co wiem doskonale dzisiaj, że wiem to dzięki tej osobie. Zatem pamiętajcie, skoro byliście jakiś czas razem, to musiały być cudowne, fajne momenty, skoro ten związki wyszliście. Skoro się skończyły, no to pewnie było coś niefajnego. Tylko dlaczego pamiętać ostatni tydzień, miesiąc, rok, a nie ten czas, który był też fajny, żebyśmy też nie wyrywali wszystkiego dziecka z kąpielą, to się mówi, czy tych wszystkich też dobrych momentów.
Myślę, że w ogóle takie podejście, że każda nasza relacja, nawet ta, która właśnie, przede wszystkim te, które nie wyszły, są do nas lekcją, tak, jest bardzo zdrowe, bo wtedy możemy wiedzieć i zastanowić się samemu, co należy przepracować i jak, czego nie chcemy powtarzać na przyszłość, a nie traktujemy tego tak zero-jedynkowo, że okej, no nie wyszło, znaczy się, że to nie wiem, koniec.
Bardzo, bardzo rzadkie podejście, do którego powiedziałaś, że ludzie wyciągają, co ja mogę w sobie zmienić, albo do czego ja tak naprawdę szukam. Więc to ćwiczenie, które wam podałem, jeszcze raz, trzeci raz, że mówię o tym, naprawdę już wam wiele fajnych rzeczy przyniesie. Może pierwszy raz tak myślicie, bo najpierw boli, jak zostałaś rozstana, a jak się rozstałaś, czyli ty zdecydowałaś, to jest takie, znowu mi wyszło, znowu nie tam. Chyba, że od razu, jak małpka na drugą lianę się łapiesz i kolejny związek wchodzisz. Nie, to jest jeszcze inna rzecz, ale rzadko mam taką refleksję. My najczęściej robimy dwie rzeczy. Albo jest mi źle, cierpi jak mogła, świnia. I przerabiam emocje, albo zamykam. To jest często i najgorsze chyba, zamykam emocje. Bo nie mogę cierpieć, mam teraz pilną pracę, pilne zadania, to ci stale się kotuje. Nie wyciągam wniosków. Druga najczęstsza rzecz, bo to nie jest ten. Albo to ona, to była zła kobieta była. Jak to mogłoś mówić, bo to zła kobieta była. I kiedy wrzucamy odpowiedzialność na drugą stronę, to automatycznie wyciągamy wniosków. I ja spotykam ludzi, którzy spotkali już 16 złą kobietę w swoim życiu. Bo to kobiety są złe. Albo 20 niewłaściwego faceta. Oczywiście zawyżam liczby, tak? Przykładowo. Ale to jest kolejna niewłaściwa osoba w moim życiu. To jest kolejna osoba, która mnie zawiodła. Bardzo możliwe, że tak. Bardzo możliwe, że tak. Tylko do czego cię to uczy? Albo co ty możesz inaczej zrobić kolejnym razem wchodząc w związek, żeby tego uniknąć? Żeby tak nie było. I myślę sobie, że to jest chyba jedna mądrość, którą możemy zrobić w takim przypadku, bo nie mamy szansy zmienić innych osób, z którymi wchodzimy w związek. Mamy szansę jakoś zmienić siebie. To jest jedyna osoba, na którą masz wpływ. Tak naprawdę, tak na 100%. Ja wiem, że mówimy o NLP, że też powiedziałeś, że to jest manipulacja, że my chcemy wywierać wpływ na innych. Mamy bardzo ograniczony sposób, w jaki możemy wywierać wpływ na innych ludzi. Ale mamy olbrzymi wpływ na jedną osobę, na samą siebie. Więc łatwiej jest zmienić po tych związkach. Łatwiej jest wpłynąć na siebie. I to jest taka tendencja. My chętnie zmieniamy innych, czy zmieniamy partnerów, albo będę z nimi w związku rozumiem na kolejnego. I może maszyna losująca tym razem nam wyrzuci tą szóstkę w totka. Tak? Może teraz świat się tak obróci, że to będzie już właściwa osoba dla mnie. Rozumiecie, że to będzie właściwa osoba dla mnie. Wolimy zmieniać partnerów, partnerki, niż zmieniać siebie w tych związkach. Żebyśmy my coś innego, inaczej szukali, inaczej grali związek. Ja na przykład kiedyś zapałem sobie taki schemat, jak przez pierwsze lata bycia coachem, ale jeszcze przed tym. Jakby to, zostałem coachem nie przez przypadek, wychodząc z korporacji, bo odkryłem w pewnym momencie, że bardzo mnie podoba mi się pomaganie innym ludziom. I dopiero jak zacząłem być tym coachem, pomagać innym ludziom, złapałem się w takim schemacie, że właściwie większość moich związków polega na tym, że w pewnym sensie ratowałem, pomagałem moim partnerkom. I tak się tworzył związek, jeszcze taki potrzebny, taki wiesz, męski, ja tu się zaopiekowałem tą drugą osobą. I dopiero potem zrozumiałem, to nie jest dobry schemat. Bo albo ja pomogę i się nudzę już tym pomaganiem, albo jak ja to nazywam, zagram najlepszą kartą, a potem już nie potrzebuję pomocy, więc czuję się taki, no to już nie mam tej, już żadnego wyzwania nie ma. Albo w drugą stronę było zdarzyło się parę razy, że druga osoba stwierdziła w uproszczeniu, no już nie potrzebuję pomocy, to nara, nie? I to nie jest po prostu, to nie jest dobry schemat, więc taki schemat można znaleźć, tylko do tego, żeby go znaleźć, trzeba się przyjrzeć sobie w tej relacji, a nie tej drugiej osobie. Ale poszliśmy teraz do stania i lekcje do związków.
No więc tak na się dobrze było chociaż zakończyć teraz naszą rozmowę jeszcze pozytywnie.
Tak, tym optymistycznym akcentem. Życzę wam konkretnych rozstań.
Jeszcze nie tym, więc słuchaj, po prostu jakbyś miała podać taką jakąś radę kluczową dla właśnie tych osób, które jeszcze szukają, tak? Jeszcze nie znalazły tej osoby, to co by to było?
Daj mi chwilę, powiedziałem, taką jedną radę mam wybrać.
A możesz wybrać kilka, tak? Tak jak wiesz.
Dobra, powiem wam bardzo intuicyjnie. Pierwsze, co mi przychodzi, bo te pytania są, żeby było jasne, pytania Agnieszki, to są takie tutaj, zaskakuje mnie niektórym z nich. Taką strategię, myślę, to, co mi najbardziej przyjdzie teraz do głowy, to trochę więcej luzu, słuchajcie. Naprawdę. Jeżeli jesteście już jakiś czas sami, to ta kolejna osoba, z którą macie się spotkać, to nie jest szala, będę szczęśliwy, nie będę szczęśliwy. Po prostu twórz okazję. I myślę sobie tak, po pierwsze, jeżeli chcesz mieć związek, chcesz stworzyć związek, to poznaj siebie. Wiedz, o co tobie kaman, jak to mówią w życiu. O co mi w życiu kaman, o co mi chodzi, czego ja szukam. Bo czasami szukamy, słuchajcie, kogoś, kto wcale nie jest tym, kogo my chcemy, albo nie w tych miejscach, w ogóle szukamy. Ale tak bardzo potrzebujemy. Bardzo ładną metaforę, którą kiedyś powiedział jeden z moich nauczycieli. Jeżeli jesteś bardzo głodna, a tak ekstremalnie głodna, wracasz z imprezy, czwartą nad ranem. Jeżeli jesteś tak ekstremalnie głodny, to i kebaba pierdzielisz.
No właśnie, to była na pierwsza myśl, po drodze.
Tak? Ale to nie jest potrawa twojego pierwszego wyboru, kiedy jesteś syta, albo kiedy wiesz, masz regularne posiłki, masz dostęp.
Wtedy zdrowo.
Jeśli miałeś szwedzki stół, tak, i 300 potraw na tym stole, to pewnie kebab sobie, kebab, mój ukochany. No nie, pewnie to każdy wybór. Albo jeszcze inaczej, jak ktoś kiedyś fajnie powiedział, jeżeli masz, jesteś głodny, świeżo do ciebie, dzwoni do ciebie dzwonek, dostawca pizzę. Mówi, cześć, przychodzę ci pizzę, nie zamawiałam.
Wiesz, to powiedzieć tak, cześć, że miałam poczucie, że to jakiś początek podrywu, ale okej.
To dobrze, bo tak mówię, czekaj, to mam taki głos, to ja się muszę nauczyć. Muszę świadomie go wykorzystywać. No, gdzie będzie, cześć, przychodzę ci pizzę. Ale gdzie nie zamawiałam pizzy, myślę, nie ma sprawy, ale od dzisiaj, jeżeli chcesz być ze mną, codziennie będę ci przywoził ziarnoteńką pachnącą pizzę. Wiesz, Boże, jestem głodna, w życiu nie mam nic w lodówce, masz po prostu lodówkę. Wiesz, jasne, biorę. Tak? Tylko prawda jest taka, że ty nie chcesz do końca wyciąć pizzę. Ale, ponieważ to, że właśnie spokojnie to potrzeba, a byłaś tak głodna, to dzień już mi. Dziewczyny, faceci, jeżeli jesteście tak głodni w związku, to macie olbrzymią potrzebę i możecie pakować się w związki, w relacje, dlatego, że jesteście po prostu, że jest wam źle, by źle, będąc samemu. Chodzi mi o to, może wyjaśnię. Chodzi mi o to, że potrzeba bycia w związku nie powinna być głównym predestynatem, głównym powodem wchodzenia w związki. Bo wtedy wchodzimy, żeby uspokoić potrzebę samotności, żeby nie być już wreszcie samemu i za jakiś czas się okazuje, że to wcale nie jesteśmy tej osoby. Dobra, nie jesteśmy samemu, ale woleliśmy być sami niż z tą osobą. Więc dopóki nie poczuję, znaczy to nie jest tak, że to jest ściema rozwoju osobistego hasła, dopóki nie pokochasz siebie, nie możesz kochać innych. Bzdura, osoby, które nie kochają siebie, czasami bardzo kochają innych, bo to jest jedna osoba, która wtedy ich kocha, ten ktoś inny. Ale jest prawdą to, że jeżeli nie poczujecie się dobrze sami ze sobą, to trudniej w związki wchodzić, bo ten związek was musi uratować wtedy. Ta druga osoba sprawia, że poczujecie się lepiej. Czuć się dobrze, tak jak jesteście. Rozgadałem się. Rady, jakie dla was mam.
Dokładnie.
Wyluzować się. Czyli po pierwsze aktywnie szukać. Jeżeli chcesz wejść w związek, a siedzisz przed Netflixem, tak, parę godzin.
Może to nie pomóc.
To jakby, no to może liczyć na to, że dostawca pizzy przyjedzie. Cześć, zamawiałaś pizzę. Tylko nie wiem, czy będzie wyglądał tak, żeby wyglądał i czy będzie dokładnie tą osobą. I czy ta praca, którą wykonuje, to jest... No dobrze, nie, nic nie oceniając. Więc po pierwsze twórzcie sobie okazję, panowie, twórzcie sobie okazję. Jeżeli koleżanka mówi, hej, robię pracę, że to wpadniesz, to już. A ty siedzisz w piżamie i myślisz sobie, no, ubiera cię, prysi, z włosem, myśl, nie zajęta jestem, chora jestem. I odrzucasz okazję, no to odcinasz sobie tę okazję. Tak? Nie wiem, nie chcę tych portali żadnych reklamować, bo nie o to mi chodzi, ale w Polsce jest to jeden sposób, jak ludzi teraz poznaję. Naprawdę znam mnóstwo, czyli z nami 7 par, które powstały.
Które nawet są już po ślubie, mają dzieci, więc... Tak?
Czy to ważne, gdzie się poznacie? Czy na koloniach, czy na wakacjach, czy na dyskotece? Ważne, żeby się na siebie trafić. Więc myślę sobie, im częściej tworzy okazję, tym lepiej. Ale przed tym jeszcze, moim zdaniem jest ważny krok, rób to świadomie, czyli poznaj siebie, jakie masz wartości, czy jakie masz potrzeby w związku. Czy masz jakieś szczególne upodobania? Na przykład nigdy, ktoś kiedyś powiedział, nigdy nie umówię się z kimś, co słucha disco polo. Jeżeli masz jakieś takie krytyczne wartości, jak disco polo, albo teraz się często pojawia, nie spotkam się z kimś, kto głosuje na jakąś partię polityczną.
Teraz się chłopak ze mną z tego powodu nie spotkał. Więc, wiesz, podajesz taki przykład,
ja akurat. To disco polo, tak myślałem. Dobra. Naprawdę? Okej. No ale dobrze, to są czyjeś wartości. Czyjeś wartości jest to, że nie możesz mówić się z kimś, co słucha disco polo, no to lepiej to wiedzieć wcześniej. Więc naprawdę fajnie, żebyś pomyślał sobie, kogo chcesz spotkać. Czy tworzyć jakiś, wiesz, wytyczny opis charakterologiczny, jakie ma cechy? Może tak, może nie. Na jakim poziomie ocenisz wrażliwość? Jak to potem stwierdzić, czy jest odpowiednio wrażliwy, czy nieodpowiednio wrażliwy? Albo męskość, albo kobiecość. Przez to rzeczy, które poznajesz i jesteś sobie z nimi, to się wszystko jakby zgrywa. Więc nie robię dokładnej listy, ale fajnie jest mieć świadomość, czy dla ciebie jest tak bardzo ważna inteligencja tej osoby, czy niekoniecznie. Może jest super ważny wygląd, że musi mieć, nie wiem, czyste paznokcie i wydepilowane brwi, albo cokolwiek tam, wiesz, ludzie mają różne potrzeby. Cechy charakteru, cechy wyglądu możesz wpisać, ale one nie są moim zdaniem tak kluczowe. Ważniejsze jest, czego ty szukasz, ale czego ty potrzebujesz w związku, czyli twoje potrzeby, jakie ty masz wartości, jakie rodzaje osobowości. Kiedy prowadzę tak zwany coaching relacji, dla pary, też dla singli, pierwsze czego zaczynam, to jest pierwszy etap, jaki związek chcę stworzyć, czyli kim ja jestem, jaki ja jestem, jak to jest para, to poznanie drugiej osoby. Niektórzy są para, związki, nagle jest, bo ty taka jesteś? To masz takie wartości? Albo ja mam takie wartości? Niektórzy zaskakują. To jest bardzo przydatne. Zresztą mam też takie ćwiczenie, 20 prostych pytań na odkrywanie wartości u samego siebie, też od drugiej osoby. To jest taki jak na randki, jakbyście chcieli jednak pójść, to strategię, że na pierwszej randce dowiadujecie się, odpytujecie drugą osobę. Mogę podesłać. W każdym razie, najpierw podejrzewam, dobrze, to przygotuję do Was taki link, dasz mi znać i będzie można, no super, drugie ćwiczenie będzie. Więc poznajcie siebie samego, żebyście wiedzieli, czego w ogóle szukacie, czego potrzebujecie. Drugie, twórzcie sobie okazję, a trzecie, jak już tą okazję stworzycie, to wyluzujcie trochę. Jeszcze to nie jest jeszcze ślub. To jeszcze nie przesądzacie, że to będzie wybranka Waszego życia. Stwórzcie sobie okazję, czujcie się po prostu, jakbyście szli na z tą ciekawością, co się wydarzy na jakieś fajne spotkanie. I dbajcie o to, żeby wierzyć w siebie, że czuć się dobrze z samym sobą. To się łatwo mówi. Mam świadomość, że część z Was być może tak jak ja kiedyś, czy jak wielu moich klientów ma niskie poczucie wartości i nad tym jest trochę pracy. Spokojnie, nie jakoś super dużo, ale tu trzeba zrobić pewne konkretne rzeczy, żeby odbudować tę wiarę w siebie. Nie załatwimy tego na tej rozmowie, niestety.
Sławek, ja Ci bardzo dziękuję za naszą rozmowę, za w ogóle całą inspirację i porady oraz za te narzędzia, które nam już teraz przedstawiłeś nawet w trakcie odcinka, więc dziękuję Ci bardzo.
Dziękuję Ci pięknie za zaproszenie i dziękuję Wam bardzo za ten wspólny czas razem.
Sławek Krak był moim gościem.
Dziękuję.